Tytuł tygodnia.
Joanna Siedlecka, Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Mówi autorka Joanna Siedlecka.
To stało się chyba po śmierci Kosińskiego. Tym bardziej, że już wcześniej zaczęły się właśnie pojawiać u nas w Polsce też artykuły z prasy amerykańskiej, z Lead Voice, które go demistyfikowały, mówiły, prawda, że wymyślał swój życiorys i tak dalej. Po prostu zaczęłam o nim czytać. I zupełnie niespodziewanie dla mnie samej, bo wierzyłam w jego tą wersję, prawda, którą mówił wszystkim o malowanym ptaku, że się błąkał gdzieś samotnie po polskich kresach. Miejsca nigdy dokładnie nie umiejscawiał, że był traktowany brutalnie przez chłopów, w wyniku czego stracił mowę, był rozłączony z rodzicami, że nie połączył się dopiero po wojnie. Znalazłam w prasie prowincjonalnej, bo czytałam testkę jego wycinków po prostu, Domu Literatury, taki artykuł dziennikarza z Kielickiego Sowa Ludu, który rozmawiał z ludźmi z Sandomierza, którzy podczas okupacji pomagali Kosińskim. Pomyślałam sobie, że to chyba jakaś zmyłka, jakieś kłamstwo, przecież on chodził gdzieś, prawda, samotnie spędził okupację. Pojechałam tam, żyły dzieci tych ludzi i jak najbardziej spisałam ich relacje. Mało tego, w sandomierskim archiwum były również dokumenty to potwierdzające.
Książkę Czarny ptasior przypominamy w związku z najnowszym wydaniem w języku angielskim, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych.
Czyta Joanna Divina. Pan Antoni Madurski, urodzony w 1929 roku, emerytowany pułkownik Wojska Polskiego z Warszawy, rodem z Dąbrowy Rzeczyckiej, podziwiał zawsze starego Kosińskiego za wyzwanie rzucone Niemcom, mądrość i odwagę, dzięki której ocalił nie tylko siebie, swoją rodzinę, ale też małego Henia. Nie poszedł przecież jak jego rodacy do getta i obozu. Nie siedział za szafą czy w piwnicy, nie czekał, aż ktoś odda mu kawałek chleba, wyniesie kubeł. Mimo nie najlepszego wyglądu, fatalnego w przypadku żony i syna, przeszło 2,5 roku spędził z rodziną w warunkach, mimo wszystko, wyjątkowych. Oczywiście w strachu przed donosem, Niemcami, partyzantami, podszywającymi się pod nich bandziorami, zachowując ostrożność, ale nawet się nie ukrywając, żyjąc prawie normalnie, w ograniczonej na pewno, ale jednak swobodzie. Pracował, udzielał lekcji, chodził do sąsiednich wsi po żywność, politykował, wpadał nawet na wiejskie zebrania. Kosińska i Mały, o wyglądzie gorszym, siedzieli wprawdzie w obejściu, ale nie za szafą czy w ziemiance. Wychodzili zresztą do kościoła, odwiedzali sąsiadów z baraku. Żyli jak na warunki wojenne w dobrobycie, otoczeni szacunkiem wsi. Na pewno mieli szczęście, pieniądze, ale zginęło przecież tylu Żydów, znacznie od nich bogatszych. Także, przynajmniej jego zdaniem, oprócz oczywiście postawy wsi, najważniejsza była mądrość profesora, który potrafił po prostu stworzyć swojej rodzinie egzystencję niemal idealną. A jak? Jakim sposobem? Za jaką cenę? To już tylko jego tajemnica. Choć większość tutejszych uważa, że musiał mieć kupioną żandarmerię w Zaklikowie, to wszystko. Pewnie się jej nieźle opłacał, wszedł w jakieś układy, interesy. Czy inaczej odważyłby się żyć tak jawnie? Wychodzić cało ze wszystkich spotkań z Niemcami? Cudów przecież nie ma. Musiał mieć asekurację. Ale cóż, chciał przetrwać, miał na głowie 2 kobiety, 2 dzieci i ciekawe tylko, jak to załatwiał. Przez kogo? Na Zaklikowie pracowali również Polacy, a Niemcy, szczególnie po Stalingradzie, byli już bardzo skorumpowani. I tutaj przynajmniej załatwiali za pieniądz naprawdę wszystko. Byli zresztą różni, bardziej czy mniej obowiązkowi, albo zupełnie niesumienni i może go krzywdzą, ale zastanawiali się też, czy nie opłaca się również informacjami, na których Niemcom bardziej chyba zależało. Może dlatego właśnie chronili go i tolerowali, pozwalali tak żyć. Tym bardziej, że był dosłownie wszędzie. W skupie, kościele, na zebraniach, u sołtysa i szewca. A Niemcy musieli mieć informatorów. Czy inaczej wpadłoby tylu partyzantów, komuniścin, i chłopów za świnie, a tych ostatnich miał naprawdę w ręku. Znał wszystkich. I to nie tylko dlatego, że był ich klientem. Przyjeżdżali przecież często do Warchoła, który skupował świnie od hodowców, miał z nimi ciągle interesy. Joanna Siedlecka, Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.